Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest Hubert Duda. Cześć, Hubert.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Hubert, ty pracujesz, ty pracujesz w firmie B2 Impact, która specjalizuje się w odzyskiwaniu wierzytelności, a już tak będąc bardziej precyzyjnym, to reprezentujesz markę, którą ma B2 Impact, czyli kuphipotekę.com. Tak, zgadza się. Jakbyś mógł w dwóch słowach powiedzieć, czym jest w ogóle B2 Impact, co wy robicie?
B2 Impact to organizacja działająca na ponad 20 rynkach europejskich i specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami. Innymi słowy, jej core biznesu polega na tym, że kupuje portfele wierzytelności, które następnie są obsługiwane, serwisowane na platformach krajowych, w tym także w Polsce. Struktura w Polsce jest największą w strukturze całej grupy.
A spółka matka jest gdzie?
Spółka matka jest w Norwegii, i jest ulokowana na tamtejszym rynku, także w ten sposób, że jest podmiotem publicznym, giełdowym.
Właśnie chciałem zapytać, czyli B2 Impact, jakby chciał coś zobaczyć, tak? To może sobie podejrzeć giełda w Norwegii, czyli ty masz, dobra, i teraz, a polski oddział jest dużym oddziałem, rozumiem, tak?
Największym w strukturze grupy? Niezaprzeczalnie. Więc to ogromny potencjał. Powiedziałbym, że zwykle generujemy jakieś 30 do 40% obrotów
całej grupy. O, to ci pozostali się nie wykazują, to wy jesteście.
Znaczy, to jest duże uproszczenie. Trzeba pamiętać, że to wszystko jest pochodna rynku.
Jasne.
Wielkość Polski jako rynku jest sama w sobie bardzo istotna. No co tutaj dużo mówić? Polska gospodarka kwitnie, mamy też dużą populację. Niezależnie od trendów demograficznych.
Wciąż mamy dużą populację, ale nie wiesz, to na szczęście te trendy, o których mówimy, to są mega trendy. Tak, one są takie, wiesz, kilkunasto, kilkudziesięcioletnie, ale tak, mamy jako kraj europejski, jesteśmy dużym krajem europejskim.
Te trendy dotykają wszystkich rynków, na których jest B2 Impact, to tutaj dużo mówić, dotyczą całej Europy. Niemniej, no powiedziałbym, polska część przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia jest bardzo, bardzo istotne.
A to jest w ogóle ciekawe, nie? Dla branży odzyskiwania wierzytelności, jak ja dyskutowałem z prezesem innej spółki tego typu, co jest lepsze? Czy jak jest dekoniunktura i ludzie nie spłacają tych kredytów, jakichś tam pożyczek i to trafia do takich firm, na przykład takich jak wasza, czy wręcz przeciwnie, jak jest koniunktura i ludzie mają pieniądze, żeby z kolei spłacać te wszystkie swoje, no ktoś tam ma jakieś zaległe zobowiązanie, prawda?
To pytanie jest ciekawe, aczkolwiek zdecydowanie zbyt bardzo upraszcza to, czego my byśmy oczekiwali od rynku. Ja powiem w skrócie, oczekujemy zwykle jednak koniunktury, dlatego że lubimy, kiedy w systemie ogólnie rzecz biorąc funkcjonują pieniądze, to generuje przepływ, a przepływ nas interesuje najbardziej w dużej skali. Więc
czy musi być koniunktura?
Tak, zdecydowanie.
Ludzie muszą mieć pieniądze, wtedy łatwiej im się spłaca jakieś zaległe zobowiązanie. Czy wy jesteście podmiotem nadzorowanym?
Jesteśmy podmiotem nadzorowanym, bo tu oprócz wspomnianej tego, że grupa jest publicznie ulokowana na giełdzie w Oslo, o czym już była mowa, to również w kontekście funkcjonowania na rynku polskim jesteśmy regulowani, gdyż albowiem jako serwiser funduszu wierzytelności podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przy czym to bardzo tutaj takie ważne spostrzeżenie, chciałbym to bardzo wyraźnie zaznaczyć. Nadzór, który jest nad nami, ta regulacja, niekoniecznie oznacza, że działalność i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, jest poddane tej samej, temu samemu nadzorowi.
Tak, to nie jest to samo, oczywiście, ale tak, co do zasady, tak. Dobrze, dzisiaj mamy tutaj taki plan, gorąco zachęcam osoby, które będą nas słuchały w wersji audio, żeby zajrzały na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo będziemy mieli prezentację. Ja bym cię, Hubert, poprosił, żebyśmy się przeklikali przez tę prezentację, dobrze, to bo mamy tu, jesteśmy przygotowani, bo ty reprezentujesz, oprócz tego, że pracujesz w B2 Impact, to właśnie tę markę, która do was należy, czyli kuphipotekę.pl. Czym wy się zajmujecie?
Kuphipotekę.pl jest niczym innym jak portalem internetowym, na którym prezentujemy wierzytelności hipoteczne, które pokazujemy po to, aby podzielić się tą możliwością skorzystania z tej opcji uczestniczenia w naszym biznesie. I innymi słowy, właścicielem Kup Hipoteka jest Bitwimpact. I tym samym jest to produkt w szczególności dedykowany wierzytelnością hipoteczną, czyli zabezpieczonym na nieruchomość.
Okej, okay, dobrze. To będziemy się przeklikiwali przez prezentację. No dobra, to jak działa zakup wierzytelności, tak? Jak to po kolei działa? W ogóle co ja kupuję, co muszę zrobić, na czym polega ten produkt?
Pierwsze i najważniejsze stwierdzenie, że wierzytelność jako taka, albo po prostu dług, jest pewnym aktywem, które my kupujemy w transakcjach portfelowych, w szczególności od banków.
Okay.
Jak już mówiliśmy, ten proces jest regulowany, nadzorowany i funkcjonuje w takim modelu ujętym również w zgodności z produktami inwestycyjnymi jako takimi w Polsce. Co do zasady, zatem przejmujemy wierzytelności. Te zabezpieczone hipoteką to takie, w których dług jest, ma takie podparcie, wsparcie w nieruchomości, która zabezpiecza to, że jeśli dłużnik nie będzie spłacał tego długu po prostu ze środków finansowych, to wierzyciel ma prawo wykorzystać w celu odzyskania danej należności to zabezpieczenie w postaci nieruchomości. I ten produkt Kup Hipoteka jest dedykowany wyłącznie do takich długów zabezpieczonych hipoteką, czyli zabezpieczonych.
Żebym ja dobrze rozumiał, wy kupujecie to od banków, bo banki nie są od tego, żeby borykać się z jakimiś tam dłużnikami, którzy mają problemy ze spłatą swojego długu, tylko przekazuje to profesjonalnym podmiotom, które się tym zajmują, na przykład wam.
Tak.
Znaczy wy kupujecie to od banku, tam po jakiejś cenie.
Tak, można powiedzieć, że to jest...
Żebym dobrze rozumiał, jak to działa.
Taki mechanizm rynkowy, który jest procesem stałym, bardzo ugruntowanym w Polsce.
Tak, to się dzieje.
To się dzieje cyklicznie, stale, w sposób bardzo, bardzo uporządkowany. I mamy do czynienia z tym, że jakby produkt finansowy, przykład, taki kredyt hipoteczny, który ktoś zaciągnął i z jakiegoś powodu nie był w stanie lub nie mógł go spłacać, bardzo różne są to sytuacje, no to faktycznie bank po wypowiedzeniu umowy kredytowej i zrealizowaniu pewnej procedury oddaje to, bo po prostu chce uwolnić swoje rezerwy finansowe. Oddaje, sprzedaje do funduszu wierzytelności.
No, bank jest od czego innego, a nie od
odzyskania
długu. To są tego specjaliści.
Bank korzysta z pewnych możliwości, przede wszystkim uwalnia swoje środki, które są w tym kontekście zamrożone, bo takie aktywo z ich perspektywy jest aktywem nieperformującym, stąd NPL jako non-performing loans.
Ładne polskie słówka, nieperformującym.
Tak. No nie spłaca
nie
się.
Dobrze. I teraz tak, trafia to do waszego, do Bitwimpact, tak? I wy
tak,
to.
Między innymi.
I teraz jest pytanie, tak w sumie najważniejsze, fundamentalne. Czemu wy to sprzedajecie dalej? Przecież to wy jesteście profesjonalnie podmiotem, który profesjonalnie zajmuje się odzyskiwaniem długów.
I wszystko się zgadza. Mhm. Tu może jeszcze małe doprecyzowanie. To trafia tak naprawdę do funduszu wierzytelności, który ma prawo i staje się wierzycielem, przejmując tego rodzaju długi od wierzyciela pierwotnego, jak wcześniej mówiliśmy, banku. Zgadza się, to my zajmujemy się odzyskaniem wierzytelności, niemniej są sytuacje, w których mamy pełną świadomość, że w naszych procesach niekoniecznie ta formuła, którą my oferujemy i realizujemy, jest najlepsza. To polega to także na tym, że bardzo często jesteśmy w stanie zdiagnozować pewną perspektywę, kiedy środki pojawią się u nas, ale z pewnych powodów niekoniecznie jesteśmy w stanie pewne procesy zrealizować, gdyż na przykład nie będziemy zainteresowani przejęciem nieruchomości, nie będziemy w stanie realizować tego z odpowiednim, takim najlepszym wsparciem dla naszych klientów. Stąd, uwaga, poszukujemy również rozwiązań o charakterze polubownym, w ramach których przenosimy taką wierzytelność na inny podmiot, który jest w stanie z takiego produktu
znaczy podmiot,
skorzystać.
Czyli waszych klientów, że dobrze rozumiem, bo ja wiesz, jak myślę, ja myślę jak inwestor indywidualny, że podmiot, czyli jakiegoś inwestora, który może być tym zainteresowany. Tak?
Słuszna uwaga, Michale, bo mamy tutaj dwa rodzaje klientów. Pierwszy to my podchodzimy do każdego dłużnika jak do klienta. My też się z nim zajmujemy.
A to też jest wasz klient,
tak,
ten kto wam
tak,
tam
dokładnie
jest.
Dokładnie okay. Tak. I to jest klient numer jeden. On jest jakby powiedziałbym w centrum tych naszych procesów. podmiot, który mógłby od nas odkupić taką wierzytelność, też staje się naszym klientem, ale on wstępuje w tą część, w której będzie realizował uprawnienia wierzyciela i wchodził w dialog z tym naszym klientem, równa się dłużnikiem. Innymi słowy, szukamy potencjalnych takich nabywców dla tej wierzytelności, którzy dołożą pewną wartość, której my nie będziemy w stanie zrealizować w odpowiedni sposób. Podam taki charakterystyczny przykład. Fundusz wierzytelności nie będzie się decydował na przykład na wyremontowanie zadłużonej nieruchomości po to, aby uzyskać wyższą wartość rynkową takiego.
No tak, czyli rozumiem, nie będziecie się kontaktować z tym.
Tak jak ten bank nie realizuje pewnych funkcji w przypadku tych długów, tak my w niektórych wierzytelnościach też nie będziemy.
Z malarzem, tak, kontaktować się z hydraulikiem.
Nie będziemy na przykład w stanie być kimś, kto będzie zainteresowany na takiej nieruchomości zadłużonej wybudowaniem domu, czy zrealizowaniem jakiegoś przedsięwzięcia inwestycyjnego, czysto budowlanego.
Zaczynam rozumieć, bo tak, rozumiem, że te wierzytelności, które sprzedajecie na te wszystkie, no nie wiem, domy, działki i tak dalej, to każdorazowo jest bardzo indywidualna sprawa, bo wiesz, ja myślę jak inwestor giełdowy, ja kupuję akcje, które są miliony takich samych. Obligacje, miliony takich samych, ETF-y takich samych. Wiesz, ja na rynku giełdowym jesteśmy, my jako inwestorzy giełdowi jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo ustrukturyzowanych produktów finansowych, które są opisane jakimś tam prospektem emisyjnym, ja dokładnie wiem, co kupuję. A tu za każdym razem kupuje jakiś klient wasz, który chciałby kupić, kupuje co innego. Raz dom z lokatorami, raz działkę, raz coś do remontu, raz pole.
Znaczy tu dotknąłeś kilku bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze i najważniejsze, nie można do jakiejkolwiek wierzytelności podejść w sposób zestandaryzowany, czyli powiedzieć, że to jest jakiś standard i spełnia to jakieś standardowe warunki przebiegu procesu. Co do zasady, pracujemy w modelu case by case, każda ta sprawa jest indywidualna, każda sytuacja jest indywidualna, każdy nasz klient ma indywidualne oczekiwania. I te sytuacje od strony prawnej, ale też takiej, powiedziałbym, tej rzeczywistości, której tam dotykamy, zawsze są po prostu czymś unikalnym.
Każde jedno. Tak. Każda jedna sztuka.
To raz. Dwa. My w tych procesach w żaden sposób, co tu też jest wskazane, nie jesteśmy, organizujemy tylko ten proces. Dajemy pewne wsparcie. My co do zasady dajemy pewne świadczenia informacyjne, które pozwalają komuś podjąć decyzję, czy tego rodzaju, powiedziałbym, opcja, no na przykład postawienia czy wybudowania czegoś na nieruchomości zadłużonej jest dla niego od jakiejś strony, czy to inwestycyjnej, czy to organizacyjnej, opcją interesującą.
Ja rozumiem, że ktoś może być po prostu sąsiadem takiej, nie wiem, lokacji, która jest zadłużona i on może tam mieć jakiś tam, nie wiem, plan
inwestycyjny. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś prowadzi określoną działalność, przykład, działalność rolniczą i widzi tuż obok nieruchomość, która jest zaniedbana. No i uwaga, my jedynym naszym z naszej perspektywy rozwiązaniem jest prowadzenie na tej nieruchomości działań o charakterze egzekucji z nieruchomości. Tak? No i podjęcie tych zabiegów to czas, pieniądze, środki. A tutaj jest ktoś, kto mógłby od nas taką wierzytelność z zapleczem pod tytułem tego gruntu kupić i prowadzić ten proces, ale jednoznacznie w celu, żeby tam prowadzić potem swoją działalność rolną, no której siłą rzeczy nasz fundusz czy my
nie będzie prowadził.
Nie jesteśmy do tego. I to jest kolejny przykład tego, odpowiedzi na twoje pytanie, dlaczego
Wy to sprzedajecie jako profesjonalny podmiot zajmujący się egzekucją długu.
Nie wykorzystamy tego aktywa powiedziałbym w optymalny sposób. Oczywiście tego rodzaju transakcja powinna być w istocie również ułatwieniem rozwiązania tej sytuacji dla klienta dłużnika, no bo uwaga, on też będzie zainteresowany tym, żeby w sposób jak najbardziej polubowny rozwiązać sytuację.
Bo to jak powiedziałeś, tak lekko powiedziałeś, że dłużnik powinien być zainteresowany polubownym rozwiązaniem sytuacji, czy tak na pewno się w praktyce dzieje?
Już mówię, statystycznie ponad 50% sytuacji, którymi zajmujemy się także z wykorzystaniem portalu Kup Hipotekę, to sytuacje, które są rozwiązywane w drodze polubownej.
Okay.
Więc nie są to działania o charakterze sądowo-egzekucyjnym, takie, które się kojarzą z pewnym przymusem. Bynajmniej, większość to właśnie działania polubowne. Standardem to podpisywanie ugód, porozumień, poszukiwanie możliwości. I uwaga, poszukiwanie kogoś, kto stanie się wierzycielem, także jest taką opcją polubowną, dlatego że bardzo często tworzy się pewna opcja biznesowa. Bardzo często mamy sytuacje, w których dłużnik i podmiot, który kupuje wierzytelność, wierzyciel, nagle tworzą przedsięwzięcie inwestycyjne.
Zgadza się.
Biznes, oczywiście. Mam tutaj w głowie sytuację, w której będę finalizował negocjacje, gdzie stało się faktem, iż nowy wierzyciel współpracuje ściśle z dłużnikiem, aby uzyskać określone dokumenty formalno-prawne pozwalające na prowadzenie określonego profilu działalności na danym terenie.
Okej, bo mi się zawsze kojarzy odzyskiwanie długów z ciężkimi sytuacjami. Rozumiem, że to nie zawsze może tak być. Popatrzmy dalej, mamy wierzytelności, biznes, tak? Ja to patrzę z punktu widzenia inwestora, czego on może się spodziewać i o czym powinien wiedzieć.
Znaczy, po pierwsze, inwestor, jak w każdym przypadku, kiedy chciałby zaangażować się finansowo w jakieś przedsięwzięcie, to powinien uwzględnić, powiedziałbym, ryzyko.
Tak.
Ten świat i tu w naszej części nie jest inny. Nie dajemy żadnych gwarancji. Ryzyka powinny być interpretowane indywidualnie. Wierzytelności umożliwiają dywersyfikację jakiegoś potencjału, który mają ludzie. Chronią kapitał. Dlaczego? Dlatego, że zwykle są zabezpieczone w wymierny sposób na tej nieruchomości. To zawsze ma oparcie w wycenie, to ma oparcie w kwestiach związanych z tym, że ten majątek można zobaczyć, więc nie są pewną, powiedziałbym, spekulacją. One mogą, i mamy na to przykłady, generować też powtarzalne przychody, dlatego że wierzyciele po prostu tego rodzaju, którzy zajmują się takimi wierzytelnościami, potwierdzają, mówią, przychodzą, wracają do nas, mówiąc, że po prostu zarobili.
Że ci dłużnicy jednak gdzieś tam się spłacają, mówiąc wprost.
Tak, ale tych metod dojścia do tego spodziewanego cash flow jest kilka, o tym będziemy też jeszcze mówić na kolejnych, to i omawiając kolejne slajdy.
Dobra, wiesz co, bo to za sekundkę jeszcze ja poproszę, żeby wyświetlimy sobie waszą stronę, dobrze? Bo chciałbym na przykładzie zobaczyć jakąś taką przykładową wierzytelność, ale jeszcze przejdźmy przez coś takiego jak schemat zakupu. Załóżmy, że ktoś wynajdzie sobie na waszej stronie coś, jakąś tam nieruchomość, działkę, budynek, cokolwiek, tak? I chciałby kupić, podoba mi się. I to jest tak, jak powiedziałeś, to jest mój sąsiad, tam mam pomysł na to, co robić dalej z tą wierzytelnością, to jak wygląda sam proces przejścia przez to wszystko?
Bardzo kluczowa sprawa. Oglądając ogłoszenia na stronie internetowej Kup Hipotekę, oglądamy nieruchomości, ale wierzytelność nie jest zakupem nieruchomości.
Tak,
trzeba pryncypialnie powiedzieć. Druga kolejna sprawa, pryncypialnie ważna w tym procesie zakupu.
Znaczy, nie kupujemy nieruchomości, tylko kupujemy wierzytelność. To już się zdążymy nauczyć.
Tak, Michale, dokładnie tak. Nieruchomość jest zabezpieczeniem tej wierzytelności i z tym samym wpływa na wartość możliwej spłaty wierzytelności, ale to jest kluczowe.
A że mnie też dobrze rozumiem. Rozumiem, że część później takich ugód kończy się tym, że dłużnik mówi, dobra, masz tę nieruchomość i już.
Również ma taką możliwość.
Czy jest taki, takie scenariusze się też dzieją, tak? Że ktoś pozbywa się nieruchomości, ale nie przez to przestaje mieć dług.
Czy to fachowo się nazywa klucz za dług, lub po łacinie bardziej prawniczo datio insolutum, czyli takie świadczenie zastępcze, kiedy ktoś mówi, nie chce prawa własności, bo nie chce mieć długu, czyli oddaje. Tego rodzaju procesy są również inicjowane przez banki, niestety są rzadkie. My jesteśmy na to bardzo otwarci, dlatego że w ten sposób również klient może powiedzieć, dłużnik, ja chciałbym się od tego uwolnić natychmiast. I takimi sytuacjami w ramach kup hipotekę też jest.
To się też zdarza, tak? Okej.
Wracając do tego schematu, kluczowa sprawa to umowa o zachowaniu poufności, którą widzimy tutaj. Tak. Znaczy, informacje na stronie są informacjami dosyć ogólnymi, to trzeba powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie. Z drugiej strony chcemy pokazywać wszystkie elementy, które wiążą się z daną sytuacją, ale bez umowy o zachowaniu poufności nie będzie spełniony ten reżim lojalności również wobec dłużnika, czyli nie ujawniamy na prawo i lewo jakichkolwiek danych.
No właśnie, bo tam jest, domyślam się, że tam są jakieś wrażliwe dane.
Czy to nie są dane wrażliwe, to prostuję tutaj.
No, ale no dobra, wiem, to nie są, dane wrażliwe tak z definicji, ale są to ciężkie informacje. Tak, to ile tam jest pieniędzy winny i tak dalej. To...
Czy każda z tych sytuacji musi być zaopiekowana od strony bezpieczeństwa informacji? Dlatego po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, pierwszą i podstawową sprawą jest zapoznanie się z sytuacją. W dużym uproszczeniu zapoznanie się z sytuacją to analiza dokumentów, które pokazują, prezentują sytuację. No wyobraźmy sobie, że mówimy o zadłużeniu, no to patrzymy, czy jest wyrok sądowy, na jaką jest wartość, co to oznacza, kiedy ten wyrok został wydany. Mamy istotne elementy związane z procesem, które są istotne i z nimi można się zapoznać w ramach tego, co tu ładnie jest, zgrabnie jest określone jako VDR, czyli Virtual Data Room. Innymi słowy, mamy dostęp online, dedykowany, bezpieczny do dokumentów, aby je przeanalizować. Podkreślam, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Czyli spojrzenie na stronę, o które pytałeś, i zainteresowanie to jedno. Dwa, to zainteresowanie trzeba wyrazić, podpisać z nami umowę o poufności, a dopiero następnie
dokumenty,
zapoznać.
Wszystko dokładnie. Okay.
I uwaga, co my robimy na tym etapie? My możemy pomóc w przejściu przez te dokumenty. My możemy ułatwić zapoznanie się z nimi. To uwaga, możemy odpowiedzieć też na pytania. To nie jest jednak tak, że my tutaj pomagamy lub doradzamy. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wyszlibyśmy z tej konwencji, w której jeden wierzyciel sprzedaje dług innemu wierzycielowi. Tak? Czy on jednak bierze to na swoje ryzyko w określony sposób, z pełną świadomością, w ramach dobrze określonego procesu, który jest zestandaryzowany, niemniej opatrzony taką, powiedziałbym, odpowiedzialnością tego nabywcy. Oczekujemy oczywiście oferty. Oferta to nic innego jak wycena tej wierzytelności zabezpieczonej.
Robioną przez drugą stronę, waszego klienta.
Naturalnie.
Okej, rozumiem, bo na waszej stronie, za sekundkę sobie na to popatrzymy, to jednak te poszczególne wierzytelności, każda ma swoją cenę. Rozumiem, że możemy
tak,
się...
Tak, ale to jest nasza perspektywa. Okay. To jest nasza perspektywa wyceny, która zawsze odnosi się do naszego wyobrażenia przebiegu tego schematu operacyjnego działania procesów realizowanych przez nas jako profesjonalny podmiot zajmujący się wierzytelnościami. Ona zwykle też ma odniesienie do wyceny, twardej wyceny wartości danej nieruchomości. I tu zawsze do tego się odnosimy, czyli patrzymy na to, jak to aktywo rzeczywiście jakie ma odzwierciedlenie na przykład w cenach transakcji.
No to nie akcje giełdowe, że dokładnie wiem, ile cię kosztuje tam, nie wiem, akcja KGHM-u, że to widać, no tutaj to jest nieruchomość i to po przejściach, wybitnie niestandardowa, każda się od siebie różni, rozumiem, że to ustalenie tej ceny ostatecznej nie jest tak, czy nie nieruchomość. No i później na to wierzytelność to nie jest takie oczywiste.
Znaczy, tu nakładają się perspektywy wierzytelności, czy samej wartości zadłużenia i wartości nieruchomości, bo tu mogą być, upraszczając, dwie podstawowe sytuacje, kiedy wierzytelność jest większa niż wartość nieruchomości, czyli dług przerasta wartość nieruchomości i wtedy mamy często sytuację tak zwanego ograniczenia, czyli ograniczenia wynikającego z wartości nieruchomości, bo tylko mamy świadomość, że tylko wartość nieruchomości daje nam podstawę do zaspokojenia, tak, a nie wartość długu. Z drugiej strony są sytuacje, w których wartość wierzytelności zmniejsza nie wartość zabezpieczenia i wtedy dłużnik powinien mieć ten komfort tego, że to zabezpieczenie pozwala właśnie prowadzić jakiś sensowny dialog.
No wyjść mu z tego.
Tak, dokładnie.
A co się dzieje w sytuacji, jak jednak wartość tej wierzytelności przekracza wartość zabezpieczenia? No to jest już zwykle, ciężka sytuacja.
Zwykle, Michale, następuje ograniczenie do wartości nieruchomości i wtedy, jeśli to są procesy sądowo-egzekucyjne, czy też już egzekucyjne, podział sum w ramach planów podziałów dopasowany jest proporcjonalnie do tego, co jest uzyskane w toku transakcji na rynku ze sprzedaży nieruchomości.
Dobrze, i mamy jeszcze przykładowy, scenariusz, rozumiem, tak? Jak to może wszystko przebiegać?
Znaczy,
tak?
Ten scenariusz tutaj jest dosyć uniwersalny, bo on pokazuje opcje, które mamy w każdej z naszych spraw. Pierwsza to zawsze dobrowolna spłata zadłużenia ugody. Bardzo często też mamy wierzytelności, które już są potwierdzone taką spłatą, uznaniem długu i ugodą. I z naszej perspektywy trochę są procesem, który się już dzieje. A uwaga, czasami są to spłaty długoletnie. I uwaga, my już mamy jakby sytuację prawnie ustaloną, nie? Ale nasz nowy nabywca, na przykład wierzyciel, może być zainteresowany czymś takim, czyli na przykład posiadaniem wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, w której odbywają się już jakieś spłaty, a nasz klient dłużnik realizuje w sposób bardzo zdyscyplinowany jakiś plan finansowy. I uwaga, nowy wierzyciel może być tym bardzo zainteresowany. Kolejną formą funkcjonowania naszych spraw to egzekucja z nieruchomości. Tu zawsze trzeba brać pod uwagę długi horyzont czasowy. No i tą relację, to, że procesy egzekucyjne rządzą się swoimi prawami, to są prawa wynikające z terminów licytacji organizowanych przez komorników, czyli transakcji publicznych, gdzie uwaga, w takiej formie może nabyć prawo własności nieruchomości. To ważne, bo w egzekucji z nieruchomości odbywa się to miękkie przejście z długu w możliwość jakby wykorzystania czy funkcjonowania w kontekście tym długu z nabyciem prawa własności. Często w trakcie egzekucji nieruchomości my także jako wierzyciel składamy wnioski o przejęcie nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że widzimy tam odpowiedni potencjał do tego, aby z jednej strony rozwiązać sytuację, z drugiej strony, uwaga, przejąć nieruchomość i sprzedać ją na wolnym rynku. Zresztą przejęcie jest jedną z form, która też jest tutaj wskazana w jednym z tych kafelków i to też jest opcja dla naszych klientów, którzy kupiliby od nas wierzytelność, że oni bardzo często chcą na tym wehikule wierzytelności tego długu, właśnie czekają na to, kiedy w toku egzekucji będą mogli złożyć oświadczenie o przejęciu nieruchomości, uzyskać prawo własności i z niej korzystać. Jak? Sprzedając lub wynajmując.
Tak jest. Wiesz co, tak podstawowe, takie moje spostrzeżenia, jak patrzę na to wszystko, są takie, że tak. Tak jak mówiłem, że proces jest wybitnie nieustrukturyzowany w porównaniu z kupnem akcji, ETF-ów, obligacji na rynku giełdowym. Wszystko jest tutaj, no każdy taki przypadek jest różny. Pierwsze, co mi się kojarzy, że to jest jednak ryzykowna sprawa. No, że to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ktoś musi się w tym specjalizować, że to są duże pieniądze. Możemy się przełączyć na waszą stronę, tak? Czemu tutaj spróbujmy to zrobić, żeby zobaczyć, jakie mniej więcej są tutaj, wiesz, wartości, tak? Jak widzimy, proszę bardzo, jakieś nieruchomość zabudowana z działką, gdzieś suchy las, 1 350 000, nieruchomość przemysłowa, 400 000. W związku z tym, to mi się tak kojarzy, wiesz, jak to w życiu powinna być dywersyfikacja, co oznacza tyle, że to musi być te kwoty, które tutaj kładę, to powinny być ułamek mojego majątku. To też wychodzi na to, że to powinna być sposób na dywersyfikację dla bogatych inwestorów.
Nie zgodzę się z tobą. Bo to zależy, jakby powiedział.
Wiedziałem, jak zawodowy analityk.
Po pierwsze, prezentujesz ogłoszenia. No tak, na naszej stronie,
zwrócę
uwagę,
głównej,
że mamy po lewej stronie nieruchomość i ta cena, którą widzisz, odnosi się do bardzo atrakcyjnej nieruchomości, zlokalizowanej w bardzo atrakcyjnej okolicy, z bardzo dużym potencjałem i jakby to powiedzieć, cena, którą my tu prezentujemy, jest adekwatna do wyceny, jaką dysponujemy, a uwaga, nowy właściciel kupuje prawo własności.
A, to jest nieruchomość, a nie wierzytelność.
Dziękuję. Po prawej stronie już widzimy sprzedaże wierzytelności hipotecznych, czyli długów. Tak się faktycznie złożyło, że otworzyłeś sprawy, gdzie mamy albo nieruchomość przemysłową lub gruntowo zabudowaną i uwaga też w gminie Pruszków, tam no, jakby Pruszków należy jednak do miejsc dosyć atrakcyjnych, powiedziałbym, znajdujących się w pobliżu Warszawy. Ale do czego zmierzam? Mamy do czynienia z sytuacjami takimi, ale jakbyś był tak miły, wiem, że mamy tutaj jeszcze jeden przykład. O właśnie, ja lubię takie przykłady, które ułatwiają zrozumienie sytuacji mniej złożonych.
Działka budowlana pod Wrześniem.
No proszę bardzo.
Wygląda jak kawałek lasu.
Dokładnie, piękna działka, prawda? I zobacz, mamy tu grunt, uwaga, nie ma tam żadnych lokatorów, skomplikowanych sytuacji od strony interpretacyjnej, tylko mamy nieutwardzony dojazd, sprzedaż wierzytelności hipotecznej, cenę sprzedaży i potencjał, który jakby sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, patrząc na te zdjęcia.
Jaka to jest historia? Rozumiem, że ktoś zaciągnął gdzieś jakiś kredyt w banku, jako zabezpieczenie miał tę działkę, ten kawałek lasu pod Wrześnią, przestał to spłacać i bank zamiast zajmować się odzyskiwaniem tego, sprzedał to wam. I wy to wystawiliście na kuphipoteka.pl. To jest taka historia w skrócie, tak?
Tak, bo znaczy dlaczego wystawiliśmy? Dlatego, że z pewnością widzimy w tym więcej potencjału dla kogoś, kto byłby zainteresowany z wykorzystaniem takiej wierzytelności nieruchomości tym samym, no bo no w tym przykładzie no my tam nic nie zbudujemy, to pewne. Więc szukamy kogoś, kto coś mógłby tam zbudować i mieć z tego jakąś korzyść.
Przepraszam, albo pożartuję, chciałbym mieć kawałek lasu o powierzchni wiesz, tam 8,5 tysiąca metrów kwadratowych.
Znaczy, jeżeli znajdzie na to jakieś rozsądne wykorzystanie, jakiś sposób na wykorzystanie, to uważam, że to jest bardzo rozsądny pomysł.
Ale Hubert, i teraz ja mnie dobrze rozumiem, jak podpiszę tego NDA, zobaczę wszystkie dokumenty, to będzie mógł też tam wiedzieć, co to tam, czy on może tam coś stawiać, czy nie może. Tu jest napisane typ działki rekreacyjna, leśna.
Ale skrolujesz jeszcze, tak? Nie, to zobacz, masz tutaj pewien te podstawowe informacje no. dotyczące tej wierzytelności i lokalizację, możesz się z tym zapoznać. Tak, jak podpiszesz NDA, to dowiesz się więcej. Możesz też porozmawiać ze specjalistą, który zna tę sprawę od podszewki. Tu po prawej stronie masz taką możliwość.
Pan Michał Rakowski, można sobie zadzwonić do niego.
Tak, można zadzwonić, można sytuację przedyskutować i uwaga, możesz tym samym podjąć jakąś decyzję. Do czego może być ci to przydatne? Uwaga, może się przecież zdarzyć, że osoba, która prowadzi w okolicy działalność rolną, akurat takie działki będzie do czegoś potrzebować.
Okej, no ja właśnie tak myślę o tym, to bardzo dobry, bardzo dobra uwaga, że ktoś poszukuje, tak jak mówisz, w okolicy prowadzi działalność rolną, patrzy miejscowość Opatówko, gmina Nekła, mówię, fajnie by było mieć tutaj
zobacz, w okolicy. To jest działka siedliskowa, więc tak. Również jej przeznaczenie może, nie wiem, otwiera się nowy potencjał siedliskowy.
Okay.
To, no, można byłoby się zastanowić, na przykład często wiemy, że deweloperzy szukają tego rodzaju sytuacji pod takim kątem, żeby następnie, uwaga, porozumieć się z dłużnikiem w taki oto sposób, że dłużnik przestanie nim być, uzyska spłatę, a oni uzyskają prawo własności i będą mogli tam.
No tak, taki scenariusz się oczywiście najbardziej nasuwa, ale pytanie, czy tutaj, który ze scenariuszy ma miejsce, bo tak jak rozmawialiśmy, czy wierzytelność jest, czy wartość wierzytelności jest większa od wartości działki, czy wartość działki, tej nieruchomości jest większa o wartości wierzytelności?
Serdecznie zapraszam na podpisanie umowy o zachowaniu poufności.
I wtedy możemy takie szczególiki, rozumiem, okej. Okay. Dobrze, powiedz mi tak, bo jeszcze raz, ja cały czas, wiesz, myślę papierami wartościowymi, giełda, zorganizowany obrót, a tutaj mamy tak nietypowe, niestandardowe produkty, tak, wierzytelność na kawałek lasu gdzieś w województwie wielkopolskim. Ilu jest inwestorów w Polsce, którzy, no nie wiem, specjalizują się w tego typu tematach? Że próbują, żeby kontaktują się, albo że wracają do was. Jaki to jest typ?
Jest to całkiem sporo.
Czy to są osoby, czy to są podmioty profesjonalne? Jak to mniej więcej wygląda?
Ja powiem z naszej perspektywy, kogo my traktujemy jako naszego najlepszego potencjalnego nabywcę takiej wierzytelności. Z pewnością jest to osoba, podmiot. Tu trochę w jakiej formie ona prawnej działa nie ma jakby kluczowego znaczenia, która orientuje się, że ma do czynienia z sytuacjami indywidualnymi, które nie podlegają typowym, standardowym procesom inwestycyjnym. Nic tutaj nie jest gwarantowane, zapewnione. To wszystko wymaga indywidualnego procesu opartego o określone ramy prawne. Więc taki dla nas najlepszy klient to pewnie taki, który orientuje się, iż do takiej sytuacji trzeba podejść z rozwagą, ale nie tylko taką biznesową, ale także taką rozwagą formalną, identyfikuje i porusza się dobrze w dokumentacji prawnej. Też lubimy osoby i podmioty, które świadomie podejmują decyzję, że korzystają ze swoich doradców prawnych, dlatego że my łatwiej się nam rozmawia z prawnikami, bo oni szybciej zadają prawidłowe pytania i uzyskują też w łatwiejszy sposób nasze odpowiedzi.
A nie po ile ten las. Przepraszam, spłuciłem teraz bardzo.
Znaczy, to pytanie jest z pewnością kluczowe, niemniej ono powinno być oparte o analizę na przykład tytułu prawnego, który stoi za tą wierzytelnością i tym samym wtedy ta cena za ten las kształtuje się na jakimś poziomie i trochę prowadzi nas do konkluzji, czy taka cena, czy inna jest
dla kogoś atrakcyjna.
Tak, dokładnie. Mhm.
Dobra, to jeszcze raz. Ile według ciebie jest podmiotów, osób w Polsce, które może się specjalizować w takim kupowaniu tych
wierzytelności? My szacujemy, bo nie tylko my jesteśmy na tym rynku. W Polsce jest więcej podmiotów, które realizują podobne tego rodzaju transakcje, więc szacujemy, że taki aktywny rynek to jest no nie więcej jak 2000 podmiotów, które czynnie się takim nabywaniem wierzytelności hipotecznych zajmują.
To jest osoby fizyczne, kancelarie prawne.
Bardzo różne podmioty. Są to i spółki kapitałowe, i firmy rodzinne, i jednoosobowe działalności gospodarcze, i osoby fizyczne po prostu, które w ten sposób realizują jakiś swój pomysł na...
Mówiłem, że patrzę ten przypadek, który omawialiśmy, że to jest, ktoś identyfikuje działka po sąsiedzku, mogę próbować się dogadać, zrobić biznes, tak? Tego typu.
No takich scenariuszy jest cała masa. Są też, uwaga, członkowie rodzin, którzy na przykład z jakiegoś powodu chcieliby w tej sytuacji pomóc swojemu członkowi rodziny, też zrealizować w tym kontekście jakiś swój pomysł na biznes. Także to jest bardzo trudno określić, kto jest tym, bo często o tym decyduje lokalizacja, bo zobacz, no lokalizacja nieruchomości determinuje też krąg osób, które się będą tym zainteresować, w określony sposób interesować. No wracając do tej wrześni, i raczej ktoś, kto tam lokalnie w tych okolicach coś będzie chciał zrealizować, zerknie na takie ogłoszenie.
A czy klienci wracają do was? Czy widzisz już grupę inwestorów, która się specjalizuje i wraca? Bo nie wiem, bo zrealizował jedną transakcję i zarobił na niej. O, to ważne pytanie. Jaki stóp, nie, to wiem, że to szalenie trudne. Jaki stóp zwrotu się mniej więcej można spodziewać?
Tu bardzo chcę wyraźnie powiedzieć, że cokolwiek, co my tutaj dajemy, nie stanowi żadnej rekomendacji inwestycyjnej, nie jest takim elementem. I stopy zwrotu każdy powinien szacować bardzo, bardzo indywidualnie.
W akcjach też nie da rady oszacować stop zwrotu. Wiesz, to tak mniej więcej.
Ale to nie można się porównywać.
Stuletni rynek amerykański to średnio dał przez 100 lat tyle, tak?
Trudno się trochę porównywać do czegoś, co nie jest porównywalne. Znaczy, my nie oferujemy, nie wiem, czegoś, co jest instrumentem finansowym. Nie? Więc to z pewnością to tym nie jest. Ja bym powiedział tak. Po pierwsze i najważniejsze zadać pytanie, czy ci klienci, ci nabywcy wierzytelności, czy do nas wracają. Wracają więcej, mogę powiedzieć, że mamy klientów ambasadorów, którzy również polecają nas jako strukturę, jako brand swoim koleżankom i kolegom. I mówią tak, z nimi warto, dlatego że prowadzą ten proces transparentnie. Prowadzą w ten sposób tak, że nie dają rekomendacji, nie udzielają porad, ale oferują pełną informację pozwalającą na podjęcie świadomej decyzji, czy taka wierzytelność jest dla kogoś interesująca i z jakiego powodu. Więc w tym jesteśmy w stanie pomóc. To czasami jest przedzieranie się przez gąszcz dokumentów. Nie? Jeśli jest ktoś, kto orientuje się w tym lepiej, bo prowadzi sprawę latami, no to oczywiście, że warto skorzystać i zapytać.
Dobrze, co mamy przygotowaną, tutaj jeszcze przygotowaliście taką piękną tabelkę. No nie jest to papier wartościowy, ale spróbujmy porównać z tego z typowymi.
Ja trochę powiem tak, ja zacznę od tego, co jest poniżej tej tabelki, mianowicie, że to jest wyłącznie, ma to charakter informacyjny, edukacyjny i to w żaden sposób nie można patrzeć na tę tabelę w kategorii, nie wiem, gwarancji, jakichś rezultatów.
Wiem, to tylko pogląd mniej więcej.
Znaczy, tych, którzy po raz pierwszy patrzą na coś takiego, bo to trochę jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dla kogo to jest.
Tak, bo to jest, no jeszcze raz powtórzę, ja cały czas patrzę na taki nieustrukturyzowany, bardzo takie wycinkowe, pojedyncze tematy i każdy trzeba traktować inaczej.
Wiem, ale jeżeli żyjesz w ustrukturyzowanym świecie, to są też ludzie, którzy czasami chcieliby spoza tej struktury wyjść i spróbować czegoś nowego.
Ale oczywiście ja to po przecinku widzę jako sposób na dywersyfikację. Jako ktoś ma tyle pieniędzy, że tyle ma w akcjach, tyle w obligacjach, tyle w czymś tam, kupię sobie taką wierzytelność.
Z jakimś celem, z jakimś pomysłem. I to bardzo fajnie, jak dostrzegamy, że są ludzie, którzy na przykład zarobili w danej branży, mają środki, jakąś płynność finansową, którą uzyskali z jakiegoś sukcesu biznesowego i oni przychodzą i mówią, chciałbym spróbować, mam takie środki, to może mi dawać bardziej interesującą stopę zwrotu, jeszcze chciałbym to zrozumieć, poznać, badam ten potencjał i analizuję wszystkie ryzyka, które się z tym wiążą.
Dobrze. No okej, okay. Czyli mamy tak, tutaj widzę te wierzytelności, potencjalna stopa zwrotu historyczna, oczywiście 8-15% rocznie ze wszystkimi możliwymi zastrzeżeniami, o których tam tutaj powiedziałeś. Tak?
Tak. My też szacujemy stopy zwrotu ze swojej perspektywy, bo jako podmiot funkcjonujący, jako fundusz inwestycyjny, czy wierzycielem jest fundusz inwestycyjny, my również szacujemy swoje zwroty z tego wynikające. I w tych transakcjach zawsze staramy się balansować między takim partnerskim podejściem, między swoją stopą zwrotu, a tym,
ile stopy zwrotu może klient
mógłby uzyskać.
Dobrze, to tu chciałem jeszcze zapytać, to horyzont inwestycyjny, no to jest wpisane średni długi, co to znaczy tu, według ciebie, jak ktoś kupuje sobie, to była działka pod Wrześnią, wierzytelność, a ten kawałek lasu, to mniej więcej ile takie sprawy trwają? Tak, w zależności pewnie od jakiegoś scenariusza, jak to się rozwija.
Średni to z tej perspektywy do 3 lat.
Okay.
Długi to określiłbym, że jest to przedział między 7 a 10 lat.
Okay.
I znowu, nie wiem, że nie przepadasz za prawniczym, to zależy, ale to wszystko zależy od sytuacji i tego, z czym mamy do czynienia. Bo czasami bardzo długo sprawa jest procesowana prawnie. Z różnych powodów. Znaczy ja nie chcę teraz opowiadać, jak działa w Polsce wymiar sprawiedliwości, że rozpatrywanie spraw przez sądy jest długotrwałe, no ale to jest długotrwałe. W związku z tym, uwaga, mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład proces formalny mógł trwać długo i mamy wierzytelność, która jest, uwaga, potwierdzona w określony prawomocny sposób po 7 latach. No to uwaga, tak, no ale my przewidujemy, że proces dalszy, egzekucyjny będzie trwał 3 lata. I zobacz, mamy długoterminowe podejście, bo patrząc od początku procesu do końca to jest 10 lat, niemniej ktoś nabywa wierzytelność, która ma już 7-letni okres obsługi za sobą.
Okay.
Więc z jego perspektywy już
jest nabywa dość, to tak w 2/3 dystansu.
Dokładnie już. Okay. Tak. Użyłeś takiego porównania, w 2/3 dystansu to on już jakby może skoczyć w tę sztafetę tak. I jest mu łatwiej podjąć tę pałeczkę w tym dalszym biegu. I to już jest wtedy dystans na niego średni, a nie długi. Nie? Na tym to polega. Oczywiście zobacz, tu też fajnie jest pokazana taka zależność, co my robimy. My prowadzimy to przez określony czas z określonym zyskiem, dokumentując to. Mamy na przykład bardzo mocno udokumentowaną wierzytelność, która jest pewna prawnie, na pewne sprawdzone oparcie, prawomocne orzeczenie sądu. Tak? No to uwaga, prawdopodobieństwo odzyskania tej wierzytelności jest znacznie wyższe niż kiedy ona nie ma tego tytułu, czyli wtedy, kiedy my ją kupowaliśmy z banku. No to coś tym samym ma większą wartość, bo my tę wartość dodaliśmy.
Wiem. Może jak wiem, spółka giełdowa, że wytworzyliście wartość dla, no wiem, dla tego, co będę to kupował.
Uwaga, znowu wynika to okay. Z dokumentów, które się weryfikuje, sprawdza, dokonuje oceny.
Dobrze. Teraz tak, czy żeby ja dobrze też rozumiał, jakby ktoś się tym zainteresował, generalnie był bardziej, nie wiem, tutaj tak jak sobie pożartowaliśmy, tak? Kupić tę wierzytelność, ten kawałek lasu tam w tym województwie wielkopolskim.
Zachęcam do kontaktu, tak, podpisania tak, umowy zachowania.
Ja wiem. Z panem Michałem, to jest numer telefonu mamy tak na stronie, to jest jedna metoda, a druga metoda jest taka, że organizujecie warsztaty, jak rozumiem, tak? Że można przyjść i posłuchać, jak to działa. To, co opowiedzieliśmy sobie tak w 40 parę minut, to samo jeszcze raz cały dzień.
Nie to samo, bo już wyjaśnię. Po pierwsze, organizujemy faktycznie trzecią edycję takich warsztatów. To już jest impreza, która z naszej perspektywy zaczyna być cykliczną. Tym razem dedykowane i serdecznie zapraszamy osoby z waszego kręgu, czyli ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aby w bezpiecznych, kameralnych warunkach
poedukować się.
Dokładnie tak. Zadać te pytania, które chcieliby zadać i dowiedzieć się, czy to jest dla nich. Na czym to polega? Czy to jest to samo, co w tej prezentacji materiału? Zdecydowanie nie, bo już uwaga, na samym początku takiego warsztatu przekraczamy pierwszy próg, czyli podpisujemy umowę o zachowaniu poufności.
Bo będziecie pokazywać materiały już takie piętro niżej, tak?
Pokazujemy, zwykle jest to pokazywanie pewnych case study, czyli pewnych sytuacji, które w szczegółach są opisane, zaprezentowane. Robią to fachowcy, ludzie, którzy na bieżąco się nimi zajmują. Więc uwaga, nie dość, że ją widzisz, analizujesz, to jeszcze możesz zadać pytanie i dowiedzieć się, uzyskać odpowiedzi, jak należy interpretować P, pewne elementy, które w danej sprawie, w danej sytuacji występują. I to jest na warsztatach. Czyli spotykasz się zarówno z takim przekazem do grupy, ale również możesz to porozmawiać z naszym zespołem indywidualnie i już zapytać o konkretną sprawę, konkretną sytuację.
Dobrze, wiesz co, Hubert, bo to rozmawiamy, albo będzie ktoś nas słuchał na słuchawkach spacerując po parku, albo sobie włączy na YouTubie. Rozumiem, że link tutaj do tego, w tych warsztatów, gdzie tu mamy piękny zielony przycisk zarezerwuj miejsce, będziemy mogli w opisie, umieścimy w opisie tego nagrania, żeby ktoś mógł sobie kliknąć i zobaczyć. Aha, tak, dobra, 25 listopada pasuje, mam wolne, albo wezmę sobie wolne i tu kliknie, będzie mógł sobie zarezerwować miejsce, zgłoś się, dobra, to ja przyjdę posłuchać. Tak,
link przekieruję do właściwego miejsca na landing page, gdzie będzie można odpowiednio dokonać takiego zapisu i otrzymać w następnie potwierdzenie udziału. Spotkanie jest u nas we Wrocławiu, więc też zapraszamy, można zobaczyć, jak wygląda funkcjonowanie takiego biura no dłużej, bo jesteśmy jednym z największych podmiotów na rynku firmy windykacyjnej.
I tylko z tym zastrzeżeniem, o którym powiedziałeś, czy trzeba podpisać NDA, bo będziecie pokazywali te case'y, tak jak powiedzieliśmy sobie, piętro niżej niż my tutaj dosyć ogólnie to wszystko omówiliśmy. Dobrze, to gorąco zachęcamy, tak? 25 listopada we Wrocławiu, tak? Ostatni chyba slajdzik na dzisiaj, bo prawnicy by nas zamordowali inaczej, no, tak?
Że... My jesteśmy bardzo poprawni w kontekście compliance'owym, więc to bardzo ważne zastrzeżenie, że wszystkie informacje nie stanowią żadnej rekomendacji ani porady. W razie potrzeby zaleczamy konsultacje. Tu albo doradca inwestycyjny, albo po prostu prawnik, który będzie pomagał. I to jest, powiedziałbym, sytuacja standardowa.
To i tak, bo taki biznes, jak ja to czytam, tutaj sobie wiesz, sobie to wszystko oglądaliśmy i tak dalej, to tu bez pomocy prawnej wydaje się ani rusz. Tak, bo to każdy taki, tak jak mówiłeś, trzeba mieć pewne zamiłowanie, dar, umiejętność czytania tych wszystkich dokumentów. Bez tego chyba nie, to ciężko jest w tym biznesie się poruszać.
Pytałeś o grupę naszych ulubionych klientów, sami prawnicy, którzy no, jakby są obdarzeni tym walorem, że mogą taką sprawą się zająć, też są naszymi klientami.
Okay.
I wtedy no, przy okazji obsługi prawnej realizują dla siebie taki scenariusz, nazwijmy to sobie biznesowy, ale również przy okazji obsługi swoich klientów występują w ich imieniu w takich transakcjach, więc no, prawnicy to taka grupa, z którą faktycznie łatwiej.
Nie wiem, czy ja z moim zamiłowaniem do czytania dokumentów prawnych mogę towarzysko przyjść 25. Michale, rozumiem, że mogę, Hubert, 25 towarzysko przyjść.
Nie, możesz przyjść w każdej postaci, jesteś serdecznie zaproszony, ale ja tutaj odniosę się do pewnego ważnego i wspólnego dla nas elementu. Inwestycja i podejście podwierzytelności hipoteczne no, wymaga takiego, powiedziałbym, takiej rozwagi długodystansowego podejścia, pewnego takiej wytrzymałości, odporności i rozumienia zawiłości tych indywidualnych procesów. Ale zapraszamy do zapoznania się.
Dobrze, to jeszcze raz, 25 listopada we Wrocławiu, trzeba sobie wcześniej kliknąć, tam będzie w opisie gdzieś naszego nagrania, umieścimy stosowne linki, zarezerwować sobie to miejsce wcześniej, bardzo ważne.
Tak? Serdecznie zapraszam.
Tak, dobrze, proszę Państwa, moim gościem dzisiaj był Hubert Duda z firmy Bit Impact, ja nazywam się Michał Masłowski, dziękuję serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.